Godzina reporterów.
Witajcie, morsiaki. Po raz pierwszy w tym roku akademickim możecie usłyszeć długo wyczekiwaną Godzinę reporterów. Z tej strony Sylwia Legutko. Zaczynamy. Na początek usłyszycie relację prosto z Wydziału Nauk Społecznych z Międzynarodowej Konferencji Media, Biznes, Kultura Pomorze 2015, którą zorganizowali pracownicy Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. To już czwarta edycja konferencji, w której uczestnikami są zarówno naukowcy, ludzie mediów i kultury, przedstawiciele biznesu, specjaliści PR, jak również studenci i doktoranci. Tematem przewodnim były media w różnych aspektach życia. Z prelegentem tego wydarzenia, redaktorem Piotrem Świącem z Gdańskiego Oddziału Telewizji Polskiej, rozmawiała Joanna Łaszcz.
8 października otrzymał pan z rąk wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego honorową odznakę za rozwój w gospodarce. Po pierwsze, serdecznie gratulujemy, a po drugie chciałabym spytać, co dla pana oznacza to wyróżnienie?
No ja chciałem przede wszystkim powiedzieć, że się bardzo cieszę z tego powodu, że otrzymałem tę honorową odznakę. To jest honorowa odznaka za wkład w rozwój gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. Po raz pierwszy przyznana dziennikarzom, bowiem do tej pory było tak, że otrzymywali tę odznakę przedsiębiorcy, pracodawcy, prezesi firm, a tym razem wicepremier Janusz Piechociński doszedł do wniosku, że należy nagrodzić dziennikarzy mediów regionalnych, którzy zajmują się gospodarką. Dla mnie to oczywiście jest wielkie wyróżnienie, ale ja też to traktuję jako wyróżnienie dla Telewizji Gdańsk, w tym sensie, że w Warszawie reprezentowałem Telewizję Gdańsk, otrzymałem to za program Forum Gospodarcze, który też jest tworzony przez cały zespół ludzi, więc to traktuję jako taki moment uznania dla wszystkich nas. Natomiast no, dla mnie osobiście, no wiadomo, to jest bardzo miłe, ale to też jest motywujące, bo takie nagrody powodują, że chce nam się bardziej pracować. Mam nadzieję, że to jeszcze nie moje ostatnie słowo.
Jest pan dziennikarzem telewizyjnym. Dzisiaj w dobie internetu, jak pan ocenia pracę w telewizji?
To jest bardzo dobre pytanie, bowiem rzeczywiście internet zdobywa coraz szerszy krąg odbiorców i moim zdaniem te media internetowe czy te portale społecznościowe stają się niezwykle ważnym i szybkim nośnikiem przekazywanych informacji, często w pewnych grupach nawet pierwszym takim źródłem informacji. Natomiast ja bym wcale nie przekreślał mimo wszystko telewizji, w tym sensie, że cały czas oglądamy telewizję i telewizję będziemy oglądać. Być może ten widz jest troszeczkę inny, że uogólniając, młodzi ludzie bardziej kierują się w stronę internetu i nawet w internecie oglądają telewizję, czyli nie włączają panoramy o 18.30, ale włączają sobie ją o 22.00. Ale uważam, że telewizja jest cały czas tym medium, chyba, nie chcę powiedzieć o takiej największej sile, ale jest bardzo ważnym medium.
Praca w telewizji uzależnia?
Jeżeli się wykonuje pracę z pasją, to ona oczywiście uzależnia, bo praca w telewizji to jest tempo, to jest częsta zmiana tematów, to są nowi ludzie, to jest ta adrenalina i to rzeczywiście uzależnia, bo potem na przykład wyobrazić sobie pracę, że ja muszę siedzieć przy jednym biurku od 8 do 16, jest bardzo trudno.
Co by pan powiedział studentom, którzy by chcieli pracować w mediach?
Bardzo dużo można by powiedzieć, ja tu miałem takie wystąpienie właśnie przed studentami, mówiłem prawie godzinę. Generalnie powiedziałbym, że muszą kochać to, co chcą robić, znaczy muszą być przekonani, że oni chcą to robić. Jeżeli tak jest, jeżeli to dziennikarstwo będzie dla nich pasją, to pokonają wszelkie przeciwności.
Czy osoby, które nie są związane bezpośrednio z dziennikarstwem, mogą odnaleźć się w mediach i w jaki sposób?
W sensie wykształcenia, czy?
W sensie wykształcenia.
Oczywiście, żeby być dziennikarzem, nie trzeba skończyć studiów dziennikarskich. One oczywiście bardzo pomagają i ja sam, kończąc studia z zakresu zarządzania, po jakimś czasie zrobiłem sobie podyplomowe studium dziennikarstwa. Tutaj właśnie na uniwersytecie jestem absolwentem. Natomiast ja znam kolegów dziennikarzy, świetnych dziennikarzy, którzy skończyli przeróżne kierunki. Filologię polską, są często inżynierami, są po geografii. To jest akurat taki zawód, uprawianie którego nie jest uwarunkowane ukończeniem studiów dziennikarskich, aczkolwiek jest warunek, przynajmniej w telewizji publicznej, że studia wyższe należy ukończyć.
Komu poleciłby pan ten zawód?
Ludziom odważnym, otwartym, ludziom, którzy lubią innych ludzi, którzy nie boją się stresu i mają taką łatwość wychodzenia do innych, nawiązywania kontaktu.
Godzina reporterów.
A teraz z mediów przechodzimy do trudnych spraw międzynarodowych. 10 dni, 2 miasta, wiele spotkań i dyskusji. To już 8. Szkoła Polsko-Rosyjska, która jest wspólnym projektem Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Historycznego i Wydziału Filologicznego naszej uczelni. Projekt ten skierowany jest do studentów z Polski i z Rosji, a celem jest poszerzenie wiedzy dotyczącej obu krajów. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem Historia, Polityka, Stosunki Międzynarodowe. W ramach projektu na Uniwersytecie Gdańskim odbył się 3-dniowy cykl wykładów otwartych, poświęconych różnym zagadnieniom związanym z odbiorem Rosji w Polsce. Jednym z gości był konsul generalny RP w Kaliningradzie, Marek Gołkowski. Więcej o projekcie usłyszycie w materiale Joanny Łaszcz.
Co wpływa na stosunki pomiędzy Rosją a Zachodem?
Wszystko. Wie pani, na stosunki między Rosją a Zachodem wpływa wszystko. Wzajemne wizyty turystów, współpraca gospodarcza, sankcje we współpracy gospodarczej i niestety agresywna polityka Rosji wobec swoich sąsiadów, wobec Gruzji, wobec Łotwy, wobec Ukrainy, wojna na Ukrainie. Nie ma co tego ukrywać. I prowadzenie polityki w stylu, który, Boże, chcielibyśmy zapomnieć po prostu. Przynajmniej ja chciałbym zapomnieć o tym. Problemem Rosji jest to, że albo jesteś jej wasalem, albo jesteś jej wrogiem. Ja nie chcę być ani wasalem, ani wrogiem Rosji. Chcę być po prostu partnerem. To jest niezmiernie ciężkie do uzyskania. Na tym polega największy problem, że do tej pory w Rosji pokutuje przekonanie, że trzeba być zupełnie uzależnionym od Rosji, aby można było być jej przyjacielem. I Rosja dzieli cały świat na swoich przyjaciół i wrogów. Niestety.
A co ze stereotypami w postrzeganiu Rosji przez Zachód i Zachód przez Rosję?
Ja wolałbym się ograniczyć tutaj do stereotypów pomiędzy Polakami, Rosjanami i Polska i Rosja, dlatego że ocenianie, wie pani, co myśli Zachód o Rosji, to jest zupełnie, oni wychodzą z zupełnie innego założenia. Stany Zjednoczone mają inną politykę, Wielka Brytania ma inną politykę, Francja ma inną politykę, Polska ma inną politykę. Polska jest sąsiadem Rosji, Rosja jest naszym sąsiadem, przeszłość jest tragiczna i bardzo trudna. Cały impet polskiej polityki zagranicznej idzie na to, byśmy wreszcie mogli zacząć rozmawiać jak partnerzy. Wracam do tego z uporem, dlatego że to jest tak naprawdę najważniejsze. Niestety w wielu tych momentach Rosja nie chce być partnerem. Wydaje jej się, że prowadzenie polityki znajdowania wroga zewnętrznego, w tym wypadku Polski, jest korzystne dla polityki wewnętrznej. Nie sądzę, by tak było i w którymś momencie to się na władzach Rosji zemści. I niestety wprowadzi w pewne nawyki do społeczeństwa rosyjskiego, które mogą być już w tej chwili są trudne do przewalczenia, a za jakiś czas mogą być jeszcze trudniejsze do przewalczenia. Ta polityka postimperialna prowadzona przez Rosję w tej chwili według mnie jest szkodliwa.
Był pan konsulem generalnym RP w obwodzie kaliningradzkim. Jak bardzo różni się Kaliningrad od Moskwy?
To znaczy ma pani na myśli nie Moskwę jako miasto, tylko Rosję kontynentalną. Wie pani wszystkim. 900 tysięcy Kaliningradczyków przyjeżdża do Polski 2 miliony razy. 130 milionów Rosjan przyjeżdża do Polski, z tych 130 milionów przyjeżdża 4%. Więc widać kolosalną różnicę nawet w statystykach rocznych. Oni są bardzo silnie w tej chwili Kaliningradczycy związani z Polską, dlatego że robią w Polsce zakupy, siłą rzeczy mają przyjaciół. Przyjeżdżają na koncerty, przyjeżdżają na wydarzenia artystyczne, przyjeżdżają studiować. No cóż tu daleko mówić? Na pewno na Uniwersytecie Gdańskim zna pani wiele osób, które przyjechały z obwodu kaliningradzkiego, by studiować. To są wielkie pozytywy. Myślę, że uchronienie z tego jak największej części jest naszym psim obowiązkiem po prostu.
Da się zrozumieć Rosję?
Sami Rosjanie mówią, że rozumem się Rosji nie pojmie. Cały czas siedząc tutaj, rozmawiając z ludźmi, miałem na końcu języka te rosyjskie dowcipy, które oni sami o sobie opowiadają właśnie, że Rosji rozumem nie pojąć i taki też inny, z kim graniczy Rosja i odpowiedź na to jest, z kim chce. Ciężko jest zrozumieć nam, Polakom, którzyśmy już dawno zapomnieli o wewnętrznym jakby imperializmie, o tych czasach Jagiellonów, kiedy, że tak powiem, narzucaliśmy wszystkim dookoła albo swoją religię, albo swoje przekonania polityczne. Zostaliśmy zgnębieni, upodleni przez tych 130 lat zaborów i w okresie po II wojnie światowej. Zrozumieć taką mentalność, że coś takiego jest możliwe. No ale to dlatego, że zostaliśmy upodleni. Nie chcę powiedzieć, że Rosja musi być upodlona, żeby to zrozumiała. Natomiast na pewno tych procesów, które były w Niemczech hitlerowskich po II wojnie światowej, to znaczy demilitaryzacji, denazyfikacji i tych ileś tam 2D jeszcze jakieś były, nie pamiętam w tej chwili, po prostu nie ma. W Rosji bez demilitaryzacji społeczeństwa, bez deideologizacji polityki i nauczania w szkołach, bez dekoruptyzacji społeczeństwa i układów polityczno-gospodarczych na pewno niewiele się zmieni.
Rosja to stan umysłu?
No tak mówią Rosjanie o sobie, że Rosja to stan umysłu. Coś może być w takim takiego, bo wie pani, jak widzę ludzi o rysach na pewno niesłowiańskich, którzy mówią o sobie, że są Rosjanami, to właśnie zastanawiam się, co mają na myśli. Czy mają na myśli rosyjską kulturę, na przykład, nie wiem, Turgieniewa, być może Czechowa? Nie sądzę. Więc wie pani, trudno jest mi powiedzieć na pytanie, kto czuje się Rosjaninem i z jakiego powodu. Te szkody poczynione przez Związek Radziecki, bo to w ostatnim planie, i też to wspomnienie o Rosji carskiej jako imperium przynosi wielkie szkody w tej chwili i w umysłach Rosjan, i w życiu społecznym.
Godzina reporterów.
Poważne informacje już za nami, dlatego nasuwa się pytanie, czy tabu to coś zakazanego i objętego tajemnicą? Tak, ale to także polski zespół reggae. Nasza reporterka Agata Paszyk rozmawiała w klubie Bunkier z Rafałem Karwotem. Posłuchajcie, jak rozpoczęła się ich kariera i jak wiele poświęcenia potrzeba do utrzymania sprawności zespołu, zwłaszcza po wydaniu nowej płyty.
Ważne są w życiu marzenia, teraz już wiem. Ważne, bym w życiu miał cel. Nie mam nic do stracenia, nikt nie zawróci już mnie.
Chcieliśmy mieć zespół, jakiś czas był taki po prostu, że z Marcinem, gitarzystą, postanowiliśmy, że my musimy mieć jakiś swój zespół, chcemy grać. Nie wiedzieliśmy co będziemy grać, nie wiedzieliśmy z kim. Marcin pojechał na Woodstock, zobaczył tam jakieś koncerty reggae. Powiedział: Rafał, musimy grać reggae. No dobra, gramy reggae. Posłuchaliśmy tego Marleya i powolutku zbieraliśmy skład do zespołu.
Wasza nazwa, Tabu, mi to się kojarzy tylko i wyłącznie z jakimś zakazanym owocem, o czymś się nie mówi tak naprawdę. No a o was chyba się teraz dosyć sporo mówi, zwłaszcza, że wydaliście kolejną, czwartą już płytę, Meteory.
Z nazwą jest tak, że nie wiedzieliśmy, jak się będziemy nazywać i szukaliśmy w internecie różnych słów i tabu. No kurczę, może te tabu, to spoko. Zostawmy na razie te tabu. Zobaczymy, jak będzie, że jak wymyślimy coś fajnego, to będziemy się nazywać inaczej. Z nazwą zespołu jest tak, że ona musi działać, nie? I moim zdaniem ona działa. Tabu, wszyscy wiedzą, że tabu. Nasze płyty powstają przypadkiem, te numery wszystkie powstają przypadkowo i my spotykamy się na próbach, myśląc o nowych numerach, spotykamy się na próbach i jamujemy sobie. I po prostu taka płyta nam wyszła. Wiesz, o co chodzi? To nie był zamierzony jakiś, że tak, chcemy teraz pójść, to chcemy zagrać wolniej, troszeczkę pójść w innym kierunku, zagrać taki numer jak Ładuj na przykład, wiesz, który jest w ogóle który odleciał od płyty całkiem. Plan, że teraz już musimy siąść, naprawdę chłopaki, bo już jest powału 3 lata od poprzedniej płyty, musimy nagrać nową. No dobra, no to próby. Robimy te próby, jamujemy sobie, bawimy się tymi piosenkami, tymi dźwiękami i wychodzi, co wychodzi.
Czyli to 3 lata to jest takie zamierzone, rozumiem, bo wasza kolejna płyta każda pojawia się co 3 lata.
Tak nam to wychodzi, my wszyscy pracujemy, oprócz tego, że gramy w zespole, dużo gramy. Jeszcze jak gramy, robić próby, jak już czujemy, że już jest jakby taki czas, że mamy coraz więcej wolnego, to znaczy, że musimy zrobić nową płytę. Nie? I wtedy pojawia się i wychodzi nam co 3 lata, że tak jest.
A jak to jest, że skoro pracujecie jeszcze zawodowo, że dostajecie tyle wolnego, że możecie na przykład pojechać sobie w trasę, tak jak teraz jesteście tutaj z nową płytą?
To jest bardzo ciężkie, bo chłopaki tak naprawdę cały urlop, który mają, poświęcają zespołowi. Zostawiają kilka dni na imprezy rodzinne, takie kurde ważne, wiesz, że oni muszą być typu 50 ojca. I parę dni, żeby pojechać z rodziną gdzieś na wakacje, bo to jest potrzebne, a reszta urlopu wszystko idzie na tabu. Chylę czoła, bo to jest bardzo duży wysiłek. Musisz planować urlop, mając tam 30 dni, żeby 25 zostawić dla zespołu, to jest bardzo ciężka sytuacja.
Czy macie takie miejsce, do którego zawsze wracacie, żeby zatrzymać się na chwilę, poczuć coś takiego innego? Czy jest jakieś takie miejsce, które daje wam ten spokój?
Mamy takie miejsce, to miejsce jest w Istebnej. Mamy tam domek od naszego znajomego, do którego przyjeżdżamy. Są tylko góry, ten domek i nic więcej. I tam robimy zakończenia sezonów, takich jak na przykład w wrześniu. Całe lato gramy koncerty, we wrześniu spotykamy się wszyscy z rodzinami, z dziećmi w tym domku. My tam jeździmy też z innymi zespołami, jakby z innymi członkami zespołów zaprzyjaźnionych już na trasie. Spotykamy się tam, wiesz, robimy sobie takie trzydniowe meetingi, żeby odpocząć od tego wszystkiego. Wyłączamy telefony i siedzimy i dyskutujemy o, jakby, wiesz, o całej tej branży. I sobie no super, to są fajne chwile, naprawdę.
I to już koniec Godziny Reporterów. Zapraszam za tydzień. Do usłyszenia. Sylwia Legutko.
Godzina Reporterów.